Rozdział 22. Obieżny świat przekonuje się, że nawet na antypodach nieźle jest mieć pieniądze w kieszeni. Carnatic, opuściwszy 7 października Hongkong o 6:30 wieczorem całą siłą pary, podążył ku Japonii. Wiózł pełny ładunek i komplet pasażerów. Tylko 2 kajuty, zarezerwowane dla pana Foga i pani Audy, pozostały niezajęte. Nazajutrz rano załoga statku zauważyła ze zdziwieniem pasażera o na wpół idiotycznym wyglądzie, niepewnym chodzie i z głową rozczochraną wychodzącego z kajuty 2. klasy. Pasażerem tym był obieży świat we własnej osobie. Oto co się z nim stało. W parę chwil po wyjściu Fiksa z szynku 2 chłopców podniosło mocno uśpionego obieży świata i złożyło go na łożu przeznaczonym dla palaczy opium. Lecz w 3 godziny później, dręczony nawet we śnie jakąś uporczywą myślą, obudził się i przezwyciężył narkotyczne działanie opium. Myśl o niewypełnionym obowiązku przemogła jego ociężałość. Opuściwszy łóżko, chwiejąc się i trzymając muru, padając i na nowo się podnosząc, pchany nieprzezwyciężoną siłą instynktu, wyszedł z szynku, krzycząc jakby przez sen. — Carnatic! Carnatic! O kilka kroków od niego stał statek, mający właśnie odbić od brzegu. Obieży świat rzucił się ku mostkowi, dopadł pokładu i upadł bez życia na podłogę w chwili, gdy Carnatic ruszył na otwarte morze. Kilku majtków podniosło go i zaniosło do kajuty 2. klasy, gdzie zbudził się nazajutrz rano, 150 mil od lądu chińskiego. Dlatego też tego ranka obieży świat znajdował się na pokładzie Carnatica i całą piersią wchłaniał świeże morskie powietrze. To go otrzeźwiło. Zaczął zbierać myśli. Na początku szło mu z wielką trudnością, lecz stopniowo przypominał sobie wczorajsze zajście, zwierzenia Fiksa, scenę w szynku i tak dalej. Oczywiście byłem mocno pijany, myślał. Co powie na to mój pan? W każdym razie nie spóźniłem się na statek, a to najważniejsze. Pomyślawszy o agencie, rzekł do siebie. Spodziewam się, że uwolniliśmy się od niego. Po tym, co mi proponował, nie ośmieliłby się wsiąść z nami na statek. Mój pan miałby być złodziejem, podejrzanym o kradzież w Banku Anglii? Nie, to za wiele. Z pana Foga taki złodziej jak ze mnie morderca. Czy miał wszystko wyznać swemu panu? Nie, lepiej poczekaj, dopiero w Londynie powie mu, że jakiś agent tropił go po całym świecie. Ależ wtedy będzie śmiechu. Obieży świat zebrał siły i niepewnym jeszcze krokiem udał się na rufę statku. Na pokładzie nie znalazł ani swego pana, ani pani. Pani Auda pewnie jeszcze śpi, pomyślał. Co do pana Foga, to znalazł zapewne partnera do wista i swoim zwyczajem. Tak rozmyślając, zszedł do salonu. Pana Foga tam nie było. Zwrócił się więc do chłopca okrętowego z prośbą o wskazanie mu kajuty zajmowanej przez pana Foga. Chłopiec odpowiedział, że nie ma żadnego pasażera o tym nazwisku. Przepraszam, rzekł nalegając obieży świat. Czy nie widziałeś wysokiego, małomównego pasażera w towarzystwie młodej kobiety? Nie ma żadnej kobiety na statku, odrzekł chłopiec. Proszę, oto lista pasażerów, może pan ją przejrzeć. Obieży świat rzucił okiem na listę. Na próżno jednak szukał, nazwiska jego pana na niej nie było. Przeraził się, lecz zaraz się opamiętał. Czy na pewno jestem na Carnaticu? Zapytał. Tak, odrzekł chłopiec. W drodze do Yokohamy. Oczywiście. Biedny chłopiec padł na fotel jak rażony gromem. Wszystko od razu stało się jasne. Przypomniał sobie, że miał uprzedzić swego pana o przesunięciu godziny wypłynięcia statku i że tego nie zrobił. A więc z jego winy pan Fok i pani Auda spóźnili się na statek. Tak, to z jego winy. A właściwie z winy tego zdrajcy, którego podstęp dopiero teraz zrozumiał. Niegodziwiec, chcąc go oddzielić od pana, by tamtego zatrzymać w Hongkongu, spoił go w szynku. Wskutek tego pan Fok będzie zrujnowany, zakład przegrany. On sam zaś aresztowany, może nawet uwięziony. Na samą myśl o tym obieży świat z rozpaczy wyrywał sobie włosy z głowy. O, gdyby mu teraz Fiks wpadł w ręce, porachowałby się z nim sumiennie. Po chwili jednak opamiętał się i zaczął na zimno rozważać swoje położenie. Płynął do Japonii bez pensa, przy duszy i nie widział sposobu powrotu stamtąd. Dobrze przynajmniej, że jego przejazd i utrzymanie na statku były wcześniej opłacone. Ponadto miał przed sobą 5 czy 6 dni, a przez ten czas można coś obmyślić. 13 o świcie Carnatic wszedł do portu Yokohama. Był to jeden z większych przystanków na Pacyfiku, gdzie zatrzymują się statki przewożące pocztę i podróżnych między Ameryką Północną, Chinami, Japonią i wyspami Malezji. Yokohama leży w zatoce Edo, niedaleko ogromnego miasta o tej samej nazwie, drugiej stolicy japońskiej. Przybiwszy do portu, Carnatic znalazł się między mnóstwem statków z najróżniejszych krajów. Zszedłszy na ląd w ziemi synów słońca, obieży świat zaczął się błąkać po ulicach miasta. Dzielnica, w której się obecnie znajdował, miała całkiem europejski wygląd. Domy o niskich fasadach, okolone werandami, pod którymi wznosiły się eleganckie kolumny. Piękne ulice, place i magazyny. Tak samo jak w Hongkongu i Kalkucie roiło się od różnobarwnego tłumu Amerykanów, Anglików, Chińczyków i Holendrów, kupców gotowych do kupna i sprzedaży, między którymi nasz Francuz czuł się tak obco, jakby się znalazł w kraju hotentotów. Aby wydobyć się z przykrej sytuacji, powinien się zwrócić do konsula francuskiego i angielskiego, ale tak niezręcznie mu było opowiadać swą historię ściśle związaną z historią jego pana, że postanowił uciec się do tego tylko w ostateczności. Obszedłszy część europejską miasta, przeszedł do dzielnicy japońskiej, zdecydowany w razie potrzeby pójść aż do Edo. Ta część miasta zwie się Benten, od imienia bogini morza, czczonej przez ludność sąsiednich wysp. Ciągnęły się tu piękne aleje jodeł i cedrów, wśród nich święte bramy dziwnej architektury. Świątynie ocienione melancholijną gęstwiną cedrów stuletnich, święte schronienia kapłanów buddyjskich i wyznawców religii Konfucjusza. Dalej ulice bez końca, a na nich mnóstwo dzieciaków o różowych buziach, bawiących się wśród pudli o krótkich nogach, żółtych kotów bez ogonów, bardzo leniwych, lecz przymilnych. Na ulicy panował ogromny ruch. Procesje z odgłosem bębnów, urzędnicy celni, oficerowie i żołnierze w niebieskich kretonach z nabitą bronią, przyboczna gwardia Mikada w swoich jedwabnych kaftanach, w pancerzach i mnóstwo innych wojskowych różnych stopni. W Japonii wojenne rzemiosło jest poważane tak bardzo, jak w Chinach pogardzane. Następnie spotykał tłumy braci żebrzących, pielgrzymów w długich szatach, zwyczajnych śmiertelników o gładkich czarnych włosach, dużych głowach i długich tułowiach. Cienkich nogach, cerze rozmaitej barwy, począwszy od ciemnego odcienia miedzi aż do matowej bieli. Kilka godzin przechadzał się obieży świat w tym pstrym tłumie, przechodząc koło pięknych i bogatych sklepów i wystaw pełnych japońskich świecideł, restauracji, tak zwanych herbaciarni, gdzie po całych dniach pije się herbatę z domieszką sake, wódki z ryżu, zbytkownie urządzonych palarni, gdzie palą bardzo dobry tytoń. W Japonii prawie nie używa się opium. Idąc wciąż przed siebie, obieży świat znalazł się wreszcie w polu pośród ogromnych plantacji ryżu. Rozkwitały tam także przepyszne kamelie, rosnące nie na krzakach, lecz na drzewach w otoczeniu drzew bambusowych, wiśniowych, śliwkowych i jabłkowych, które krajowcy hodują bardziej dla kwiatów niż dla owoców. Od dziobów wróbli, gołębi, wron i innego złodziejskiego ptactwa strzegły je szkaradne straszydła i hałaśliwe kołowrotki. Na cedrach bujały orły, na wierzbach płaczących ukrywały się melancholijne czaple. Wszędzie pełno było wron, kaczek, dzikich gęsi i mnóstwo żurawi, bardzo szanowanych przez Japończyków i będących dla nich symbolem szczęścia i długiego życia. Tak się błąkając, obieży świat zauważył w trawie kilka fiołków. Dobrze, pomyślał, będę miał kolację. Ale powąchawszy je, nie wyczuł żadnego zapachu. Przewidujący Francuz przed opuszczeniem statku zjadł obfite śniadanie, ale po kilkugodzinnej przechadzce poczuł dotkliwy głód. Zauważywszy, że w jatkach nie było mięsa ani baraniego, ani wieprzowego, a wiedząc, że świętokradztwem jest zabijanie byków przeznaczonych do uprawy roli, obieży świat doszedł do przekonania, że mięso w Japonii musi być bardzo drogie. Nie pomylił się co do tego, ale nie zależało mu wcale na mięsie z jatek. Zadowoliłby się z chęcią zwykłym pożywieniem Japończyków, ćwiartką cielęciny, kuropatwą lub przepiórką, czymkolwiek zdrobiu lub ryby z garstką ryżu do tego. Jednak musiał się bez tego wszystkiego obejść i z rezygnacją myśl o posiłku odłożył do jutra. Z nadejściem nocy wszedł do dzielnicy japońskiej, gdzie się błąkał przy świetle różnokolorowych latarni, przypatrując się grupom tancerzy wykonujących dziwaczne ruchy i astrologom, dookoła których zbierały się tłumy ciekawych słuchaczy.